zdecydowaliście poświęcić to popołudnie, aby pozostać z nami tutaj w tym miejscu. Tak bardzo się cieszę, że przyjechałem, bo to mi przypomina o tym moim duchowym dziedzictwie, jakie otrzymałem z łaski Boga. Cieszę się, że się nawróciłem, że poznałem prawdę Ewangelii i bardzo się cieszę, że Bóg mnie umieścił w tego typu zborach. Tak bardzo mi zależy na tych zborach i aby prawda Ewangelii była podtrzymywana. Nie wiem, czy wiecie, nie wiem, czy potrafilibyście powiedzieć, co tak naprawdę nas odróżnia od innych grup wyznaniowych spośród wszystkich prawdziwie wierzących chrześcijan, czyli spośród ewangelikalnego chrześcijaństwa. Co jest takiego, co nas odróżnia? Co byście powiedzieli? Śmiało. Proszę? Powszechne kapłaństwo. Nie, to nie jest coś, co nas odróżnia. My może bardziej to podkreślamy, bardziej to praktykujemy. To jest prawda, bardziej to praktykujemy może, czy bardziej konsekwentnie jesteśmy w tym praktykowaniu, ale nie jesteśmy jedyni.
Braterstwo.
Braterstwo. No w innych zborach też jest braterstwo. Też jest, może być braterstwo, zależy chyba od atmosfery. Wiecie, mamy problem, prawda? Nie.
Centralność Pana Jezusa upostaciowiona przez Wieczerzę Pańską. Mm-hmm.
Czyli mamy Wieczerzę Pańską. Chrystus jest centralny. Wspominamy Go. Wieczerza Pańska i obchodzenie je właśnie w taki sposób, otwarty sposób. Otwarty sposób, gdzie bracia pod wpływem Ducha Świętego mogą się podzielić. Tak jak mówisz o kimś, kto jest szczególny i są urodziny, albo wspominane śmierci i opowiadasz, co się wydarzyło w życiu tej osoby, wspominasz te dobre cechy z życia tej osoby. My wiemy, że z Panem Jezusem On nie tylko umarł, On żyje, ale tak, Wieczerza Pańska. I ja bym powiedział, cotygodniowa Wieczerza Pańska. Cotygodniowa Wieczerza Pańska. Jeśli tu mówimy o tym ruchu, który się rozpoczął. Jeśli mówimy o tym, co dało tą siłę rozpędu temu ruchowi i co było tą rozpoznawalną oznaką tego ruchu, to była właśnie cotygodniowa Wieczerza Pańska. I wiecie, drugie odróżnienie, bardzo pozytywne, to są pozytywne odróżnienia. Wszystkie kościoły mają Wieczerzę Pańską, które raz na miesiąc, które raz na dwa. Ja pamiętam, jak byłem w jednym zborze, może nie będę mówił jakim, ale no nie naszym. Pamiętam, było fajne uwielbienie, było fajne braterstwo, fajna społeczność, fajne modlitwy. Potem miałem akurat kazanie jako gość. I po kazaniu, jakie ja wygłosiłem, wyszedł pewien brat i mówi: teraz będzie najważniejsza część nabożeństwa. Ja sobie myślę, nie widzę symboli, nie wiem co, może gdzieś tam mają to ukryte, zaraz to wyniosłem. Okazało się, że nie, że najważniejszą częścią tego nabożeństwa, on tak przynajmniej uznawał, ten prowadzący, będzie to, że będą teraz mówić o swoich problemach i będą się u siebie nawzajem modlić. To jest ważne modlić się, my wiemy, że to jest bardzo ważne. Modlitwa również stanowi bardzo ważną część życia zboru, ale czegoś tam mi brakowało na tym nabożeństwie. Brakowało mi między innymi Wieczerzy Pańskiej. I nie jako coś, co obchodzimy i wiecie, się rytuałem staje, a coś, co jest żywe. Że my dzielimy się, że ten Chrystus, którego wspominamy co tydzień, On jest jeszcze wspanialszy, jeszcze bardziej cudowny. I my w naszym zborze możemy to przeżywać. Oczywiście są wspomnienia Chrystusa, kiedy są takie przeciętne, ale są po prostu takie, że czujesz, jakby Jezus Chrystus dosłownie swoim pasterskim płaszczem po prostu tam się przechadzał i słychać powiew Ducha Świętego, że ten Jego płaszcz się unosi. Naprawdę tak jest. Są sytuacje, kiedy wiele takich sytuacji. Ja pamiętam, jak chciałem przeczytać pewien rozdział z Biblii, i sobie myślę, dobrze, przeczytam ten rozdział. Ale gdy tak się zastanawiałem na tym, by go przeczytać całego, to nagle w Duchu Świętym czułem, że nie mam przeczytać całego, tylko przeczytać tą drugą część tego rozdziału. Brat, który siedział dalej ode mnie, w jakiejś tam części tego nabożeństwa wstaje i czyta ten rozdział. I on czyta od początku i czyta dalej i zatrzymał się w tym miejscu, gdzie ja miałem dalej czytać. Ja przeczytałem po jakimś tam kolejnym razie, znów przeczytałem, dokończyłem. Potem poszedłem do niego: bracie, jak to się stało, że ty zatrzymałeś się po środku. Wydawało się, że powinieneś dalej czytać, ale mówi, chciałem czytać cały, ale Duch Święty powiedział mi, dotąd nie wystarczy. I ten Duch Święty tak chce działać w nas, abyśmy wspominali Jezusa Chrystusa. To jest to, co nas odróżnia od innych wierzących, pozytywnych i innych zborów chrześcijańskich. To jest cotygodniowa wieczerza pańska, otwarty czas, aby wielbić Pana Jezusa, podawać pieśni. I nie wszystko da się zaaranżować, bo jak wszystko zaaranżujesz, to nie dajesz miejsca Duchowi Świętemu, bo On chce może Ci pokazać Chrystusa przez daną pieśń. Była siostra u nas w naszym zborze, która bardzo chciała podać pieśń. Bardzo chciała podać pieśń. Ale w jakiś sposób nie mogła. I na koniec z tego wspominania Chrystusa ktoś podał pieśń. To była dokładnie ta pieśń, którą ona chciała podać. I on mógł opowiadać i opowiadać. Jest dużo takich historii. Ale to jest jedna cechą charakterystyczną naszego ruchu. To jest właśnie cotygodniowe obchodzenie Wieczerzy Pańskiej. Wspominanie żywego Chrystusa. Żywego Chrystusa. I tutaj bracia, my musimy być przygotowani. To znaczy, że musimy nim żyć w ciągu tygodnia. Czytać Słowo w ciągu tygodnia i rozmawiać z Chrystusem, aby się mieć czym podzielić z ludem Bożym, który przychodzi. I po to, aby kiedy wychodzimy, abyśmy byli wszyscy w zadumie, w podziwie, jak wspaniały jest nasz Zbawiciel. Jak cudowną ofiarę, jakie cudownej ofiary dokonał. Bo to jest najważniejsze, o czym Wieczerza nam przypomina i o czym nas uczy, to jest to, że On dał samego siebie za nas. To jest, co będzie nam towarzyszyć w ciągu reszty tygodnia, aby żyć dla Niego. I druga rzecz, która nas odróżnia, te dwie na pewno są podstawowe. Druga rzecz, wiecie jaka jest? To jest właśnie to. To jest to pluralne przywództwo starszych i diakonów. To jest to, co nas odróżnia. Historycznie i w wielu dobrze prowadzących się zborach braterskich tak jest. Dlatego się cieszę, że brat Piotr nam powiedział, że od wielu lat, od ilu lat, bracie, jesteś w tych kręgach zborów wolnych? Od dzieciństwa. I powiedział, że nie słyszał, abyśmy mówili na ten temat. Być może on nie był na wszystkich spotkaniach, ale chcę powiedzieć, że odkąd ja jestem z powrotem w Polsce, nie słyszałem, abyśmy na zjeździe ogólnym mogli ten temat poruszyć. Dlatego cieszę się, że on został poruszony. I cieszę się, że on jest tutaj wyważony. Zespołowe przywództwo. Może będę zamiennie używał tego słowa. Pluralność starszych i diakonów. Albo po prostu zespołowe przywództwo. I ten wersetem przewodnim. Ja najlepiej jak sobie włączę zegarek. Ten wersetem przewodnim, jaki mam dzisiaj rozpocząć to mowę, to jest 20 rozdział dziejów apostolskich. 20 rozdział dziejów apostolskich. Ale może, żeby pokazać kontekst i na samym końcu ja nawiążę znów do tego tematu, do tego fragmentu. Dlatego pamiętajcie to, co dzisiaj tu teraz przeczytamy. W 19 rozdziale mamy opis napisany przez naszego umiłowanego lekarza Łukasza, który podróżował i był współpracownikiem Pawła i jego współpodróżnikiem w misji. Często widzimy, że on tam mówi my, bo wtedy na pewno dołączył już do Pawła. I w tym 19 rozdziale od 21 wersetu czytamy, że po tych wydarzeniach Paweł postanowił udać się do Jerozolimy przez Macedonię i Achaję. Powiedział potem, gdy już tam będę, muszę i Rzym zobaczyć. I Łukasz nam opisuje, że 23 werset. W tym czasie właśnie powstało niemałe zamieszanie z powodu drogi, czy z powodu chrześcijaństwa. Pewien złotnik o imieniu Demetriusz dawał niemały zarobek rzemieślnikom przy wyrobie srebrnych świątynek Artemidy. Zabrał ich razem z innymi pracownikami tego rzemiosła i powiedział: mężowi, wiecie, że nasz dobrobyt zawdzięczamy temu rzemiosłu. Widzicie też i słyszycie, że nie tylko w Efezie, ale prawie w całej Azji ten Paweł przekonał i zwiódł dość liczny tłum, mówiąc, że nie są bogami ci, którzy są dziełem rąk. Grozi niebezpieczeństwo, że nie tylko nasze rzemiosło upadnie, ale świątynia wielkiej bogini Artemidy, zanim zostanie uznana, a ona sama, której część oddaje cała Azja i świat, zostanie odarta z majestatu. Gdy to usłyszeli, zawrzeli gniewem i krzyknęli: wielka Artemida Efeska. I tam powstał po prostu wielkie zamieszanie powstało. Tak jakby demoniczne moce się tam zebrały na tym miejscu i one po prostu zrobiły wszystko, aby powstało wielkie zamieszanie. W końcu wylądowali w teatrze i werset 35 nam mówi, że w końcu sekretarz uspokoił tłum i powiedział: Efezjanie, czy istnieje człowiek, który by nie wiedział, że miasto Efes jest opiekunem świątyni wielkiej Artemidy i posągu, który spadł z nieba? Skoro więc temu nie można zaprzeczyć, powinniście się uspokoić i niczego nic pochopnie nie czynić. W ten sposób on uspokoił to środowisko. I też mamy tutaj stwierdzenie, że apostoł Paweł nie jest i chrześcijanie nie są spostrzegani jako świętokradcy, jako bluźniercy bogini Artemidy. No i potem właśnie to się działo w Efezie. I potem przechodzę do 20 rozdziału. Mamy werset 17, 20 rozdział. Więc to jest ta sytuacja, w jakiej przebywali chrześcijanie. W jakiej był prowadzony ten zbór przez tych starszych. To był wielki kult Artemidy. Straszne, głębokie ciemność pogańska. I apostoł Paweł ich wezwał. I czytam w wersecie 17, 20 rozdziału Dziejów Apostolskich. Z Miletu posłał do Efezu i wezwał starszych kościoła albo starszych zboru. Liczba mnoga starszych z tego lokalnego zboru, z tego miasta. I gdy do niego przybyli, przemówił do nich: wiecie, jak żyłem wśród was. Przez cały czas, od pierwszego dnia, w którym stanąłem w Azji, służyłem Panu z całą pokorą wśród łez i doświadczeń, które mnie spotykały z powodu zasadzek Żydów. Nie chulałem się od niczego, co pożyteczne, przemawiania i nauczania was publicznie po domach. Nawoływałem zarówno Żydów, jak i Greków do nawrócenia się do Boga i do wiary naszego Pana Jezusa Chrystusa. Teraz natomiast przynaglany duchem udaje się do Jeruzalem. Nie wiem, co mnie tam spotka. Oprócz tego czekają mnie więzy i utrapienia, o czym zapewnia mnie Duch Święty w każdym mieście. Lecz wcale nie cenię sobie życia. Chcę tylko dokończyć mego biegu i posługiwania, które otrzymałem od Pana Jezusa, i dać świadectwo Ewangelii łaski Bożej. Wiem teraz, że wy wszyscy, wśród których przebywałem i ogłaszałem królestwo, już mnie nie ujrzycie. Dlatego oświadczam wam dzisiaj, że nie jestem winien niczyjej krwi, bo się nie uchylałem od głoszenia wam całej woli Boga. Uważajcie na samych siebie i na całą trzodę, w której Duch Święty ustanowił was biskupami, abyście pasli zbór Boga, który On nabył własną krwią. Niedługo zostanie wydana książka Dawida Budynga Wierni Prawdzie. Gdy ona się pojawi, wykupcie ją na pniu, wykupcie ją od razu. I brat Budyń, znany egzegeta, językoznawca greckiego, taki bardzo dobry wykładowca, powiedział, że gdy czytamy Biblię, to powinniśmy zwrócić na trzy rzeczy w czytaniu Biblii. Powinniśmy zwrócić na kontekst, powinniśmy zwrócić na ciąg myślowy i na strukturę danej księgi. Ale powiedział, najważniejszy z tych trzech jest ciąg myślowy. I gdy zastosujemy tę metodę tutaj do tej sytuacji, to kiedy apostoł Paweł wzywa starszych zboru, z tego właśnie efeskiego zboru, wzywa ich, to chce im przekazać bardzo, bardzo ważną rzecz. Daje im przykład tego, jak on żył, jak on poświęcił się dla Ewangelii. I co go spotkało przez to, że się tak poświęcił dla Ewangelii. Ale mówi, ja się poświęciłem dla Ewangelii. I dlatego się poświęciłem, bo to jest Kościół żywego Boga, którego On nabył swoją własną krwią. Którą On nabył własną krwią. Kochani, widzicie posąg, który spada z nieba. I ludzie w to wierzą. Wierzą w takie tradycje, wierzą w takie mrzonki. Ale Kościół Boga to nie jest nie powstał na zasadzie, że Bóg posłał jakiś złoty posąg i w cudowny sposób się nam objawił. Kościół Boga powstał, bo Jezus Chrystus przyszedł z nieba. Nie zrzucił nam posąg, ale zszedł sam, przyjął ludzką postać. Nie tracąc boskiej natury nic, będąc w 100% Bogiem i przyjął ludzką naturę, będąc w 100% człowiekiem. Bóg człowiek. To się stało w Betlejemie, kiedy przyjął tę ludzką naturę. W łonie matki. Po to, aby on mógł umrzeć, aby mu oddać swoje życie. I w taki sposób on nabył Kościół, nabył zbór. Dlatego on jest tak cenny. Dlatego apostoł Paweł wzywa starszych i chce im powiedzieć oczywiście, jak on przeżył to życie. I on był dla nich wielkim przykładem. Ale chciał im przypomnieć, żeby oni kontynuowali, żeby pamiętali o przeszłości. Aby ten Kościół nie umarł w tym ciemnym miejscu, gdzie ludzie wierzą w bóstwa, gdzie ludzie wierzą w posążki, gdzie po prostu to jest tradycja. I tak bardzo pasuje do tego świata, w którym my żyjemy. On ma wiele tradycji, wiele bóstw, wiele posążków. I ludzie sobie cenią te rzeczy, nie znając prawdziwej Ewangelii, nie znając prawdziwego Chrystusa, który nabył swój Kościół, swoją własną ofiarę. I on wzywa, w wersecie 17 czytamy, wzywa starszych, liczba mnoga, zboru, pojedynczego zboru. Zobaczcie, że apostoł Paweł nie wzywał kardynała kościołu z Efezu. Nie wzywa nawet monarchicznego biskupa, który powstał w II wieku. Ktoś zauważył słusznie, studiując historię kościoła, że kościół, kiedykolwiek pojawiały się problemy, to reakcja kościoła zawsze była: utwórz mi kolejną jakąś osobę, która będzie w hierarchii gdzieś tam panować nad sytuacją. Zawsze odpowiedź była ludzka. Utwórzmy jakieś nowe stanowisko. Dajmy komuś jakiś tytuł religijny, aby on mógł nam pomóc rozwiązać ten problem. Rzeczywiście w II wieku pojawiły się pewne fałszywe nauki w różnych miejscach. I Kościół, starając się zapanować nad jednością, zaczął wyznaczać monarchicznego biskupa, takiego, który był jeden nad innymi starszymi. Starsi nadal byli, ale jednego uznano, że on ma być nad innymi starszymi. I to zaczęło się już w II wieku i z każdym wiekiem było gorzej. Potem był papież i potem cały ten system hierarchiczny, którego znamy bardzo dobrze w naszym kraju. Ale wiecie, apostoł Paweł nie wezwał nikogo takiego. Apostoł Paweł wezwał starszych zboru. Zobaczcie, że nie wezwał pastora zboru w Efezie. I to może nas nie dziwi w naszych kręgach. Pastor znaczy pasterz. Ale nie wezwał jednoosobowego pastora ze zboru. I teraz, to nie jest może zdziwieniem dla was, ale teraz powiem wam, że on nie wezwał też przełożonego zboru. My byśmy myśleli, że w wielu naszych kręgach przełożeni są tak ważni, że to jego trzeba wezwać. Apostoł Paweł nie wezwał przełożonego zboru. Pamiętam, jak byłem parę lat temu w pewnym zborze na Śląsku. Brat przełożony prowadził to spotkanie i bardzo fajnie to prowadził. No i po spotkaniu przyszli do mnie pewnie bracia, którzy tam są zaangażowani, są w tym zborze od wielu lat i mówili mi: wiesz co, ten nasz przełożony jest naprawdę fajny brat. On umie rzeczy organizować. Naprawdę wiele dobrych rzeczy. Ale wiesz co, on nie ma tego, nie ma tamtego. I wiecie, nie wiem, jakie reakcje ode mnie oczekiwali. A ja powiedziałem: wiecie co? Bo on nie powinien mieć tych rzeczy. Powinna być zespołowość. Zbór potrzebuje zespołowości. Ale wiecie, jeżeli on jest przełożony, to wtedy ludzie naturalnie oczekują od tego jednego więcej niż od innych starszych. I to jest presja za duża. I niewłaściwa, i niebiblijna na jednym człowieku. Ja uważam, że to sformułowanie, ten tytuł, to stanowisko przełożonego zboru więcej nam szkodzi, niż przydaje pożytku. Bo z różnych wyznań nam mówią: wiecie, my mamy jednego osobowego pastora, ale wy macie swojego przełożonego. Inaczej go nazywacie, to jest to samo. I to jest krytyka fair. Moim zdaniem. Apostoł Paweł nie wezwał przełożonego. Apostoł Paweł nie wezwał pastora z Bogu, bo takiego jednego nie było. W Nowym Testamencie nie wyobrażam sobie, żeby ktokolwiek mógł ten tytuł przyjąć dla siebie. Prosić, aby ktokolwiek odnosił się do niego jako do pastora zboru, czyli pasterza zboru. Wiecie dlaczego? Bo te słowa Jezusa Chrystusa jeszcze mocno brzmiały w sercach pierwotnego Kościoła. Pan Jezus powiedział, że On jest pasterzem owiec i będzie jedna owczarnia i jeden pasterz. Jeden pasterz. Będzie jeden arcykapłan i jedno prawdziwe kapłaństwo. Paweł nie wezwał, chcę wam powiedzieć, rady braterskiej. Nie wezwał rady braterskiej. Jeden z bardzo ceniony brat, i niestety nie muszę używać nazwisk, ale bardzo ceniony brat wśród nas, w naszych kręgach. Zbór powstał wiele, wiele lat temu i powiedział, że jak się rysuje zbór, to trzeba pewnych braci dać do rady. No i ci bracia się dostali do rady. Nie mieli kwalifikacji, aby być starszymi zboru, ale dostali się do rady braterskiej. I potem przez zasiedzenie, oni tam byli w tym zborze starszymi. Lata mijały i nadal nie kwalifikowali się. Ale przez zasiedzenie zostali starszymi zboru. I ten zbór miał ciągle problemy. Ciągle wyzwania. Ja chcę powiedzieć, że ten sam błąd popełniliśmy gdzieś 10 lat temu. Też trzeba było zarejestrować zbór. Mieliśmy zarejestrowane już członków. I żeśmy było dwóch starszych. No i jednego diakona, który się do tego nie nadawał. To nie były jego kwalifikacje. Na szczęście tragedii nie było, ale były problemy, co mam powiedzieć. Bo żeśmy nie zrobili tego właściwie. Profesor powiedział, że lepiej nie mieć starszych zboru, niż mieć starszych zborów, którzy nie kwalifikują do tej roli. Naprawdę. Lepiej czekać w pokorze, w modlitwie, na kolanach, studiować Boże Słowo i Pan Bóg powoła tych ludzi, oni dorosną do tej roli i będą mogli służyć. Ten Paweł nie wezwał pastora zboru, nie wezwał przełożonego zboru, bo takowych nie było. Jaki model mamy w Nowym Testamencie? Nie tylko o nim się dowiadujemy w Dziejach Apostolskich, tutaj z tego fragmentu, jak i również z poprzednich rozdziałów, ale kiedy idziemy do listu do Filipian, to apostoł Paweł zaczyna ten list w taki sposób. Paweł i Tymoteusz, słudzy Chrystusa Jezusa, do wszystkich świętych w Chrystusie Jezusie, którzy są w Filipii, razem z biskupami i diakonami. Mamy biskupów i diakonów. Mamy biskupów i diakonów. To jest ten model nowotestamentowy. I gdy idziemy do listu do Tytusa, to zauważamy, że apostoł Paweł w 5 wersecie pierwszego rozdziału mówi, aby ustanowił starszych. Jeszcze zbór nie był porządkowany. Jeśli zbór nie ma starszych, to na pewno jeszcze nie jest zborem w pełni założonym. Ale to nie ma tragedii. Lepiej poczekać. Lepiej naprawdę, aby ci ludzie się odpowiednio wykwalifikowani pojawili. I apostoł Paweł właśnie w liście do Tytusa, i może otwórzmy też, bo to jest bardzo ważny, kolejny, drugi bardzo ważny punkt, jest do Tytusa. O tym było już mówione, ale ja chcę, abyśmy o tym pamiętali. W liście do Tytusa w pierwszym rozdziale, w wersecie 5, Paweł mówi, zostawiłem cię na Krecie, abyś porządkował to, co zostało do zrobienia, ustanowił w każdym mieście starszych, a później w wersecie 7, zobaczcie, trzeba bowiem, aby biskup jako szafarz Boga był nienaganny, niezarozumiały, a ja wolę to, co jest w Brytyjce bardziej dosłownie niesamowolny. To jest bardzo ważne, chodzi o zespołowość, współpracę zespołową wśród starszych, żeby to nie był ktoś samowolny, co prowadzi do arogancji. Ale to, co jest jasne i to, co widać od razu, że apostoł Paweł używa tego terminu starsi i biskupi, używa to zamiennie. Chodzi o te same osoby. Teraz, kiedy byli biskupi i diakoni, to znaczy byli starsi i diakoni. Bo starsi i biskupi to jest po prostu zamienne słowo. Jedno odnosi się do ich funkcji, do ich roli, a drugie, biskupi, do ich odpowiedzialności. Oni mają nadzorować, mają przewodzić. I to samo jest również w tym 20 rozdziale Dziejów Apostolskich. Bo czytamy w wersecie 17, powracając do naszego wyjściowego fragmentu, że apostoł Paweł mówi, że z Miletu do... Łukasz nam opisuje, że z Miletu posłał do Efezu i wezwał starszych zborów. A później w wersecie 28 czytamy: uważajcie na samym siebie, na całą trzodę, w której Duch Święty ustanowił was biskupami. Widzicie, chodzi o te same osoby. Więc biskup to nie jest coś hierarchicznego, jakaś wyższa pozycja od starszego. Niestety dzisiaj to słowo już zostało nadane temu inne znaczenie. Ja pamiętam, jak rozmawiałem z bardzo renomowanym teologiem Donald Blush w Dubuque, Iowa, jak byłem. On nie pochodzi z naszego ruchu, ale on powiedział bardzo ciekawą rzecz i słuszną rzecz. Powiedział, że jeśli zmieniamy znaczenie biblijnych słów, to zmieniamy doktrynę. Jeśli zmieniamy znaczenie biblijnych słów, to zmieniamy doktrynę. Koniec cytatu. Dlatego w Kościele Rzymskokatolickim jest słowo łaska. Jest dobre słowo, ale nadali temu inne znaczenie tego słowa. To nie jest ta niezasłużona łaska, ten dar od Boga, że przez ten dar od Boga możesz usprawiedliwiony przez wiarę. Dlatego to nie jest chrześcijaństwo. Kościół rzymskokatolicki to nie jest chrześcijaństwo, kochani. Bo jeżeli uczy innej drogi do zbawienia, to nie jest chrześcijaństwo, jest pseudochrześcijaństwo z elementami chrześcijaństwa. To jest zmienianie biblijnych słów. Jeśli zmienisz znaczenie biblijnych słów, to zmieniasz doktrynę. A to jest bardzo niebezpieczne. Albo łaską zbawieni jesteście przez wiarę i to nie z was. Boże to dar, nie z uczynku, bo się ktoś nie mówi. Kościół zielonoświątkowy. Parę lat temu rozmawiałem z jednym z pastorów, który przyjechał ze swojego synodu zielonoświątkowego i powiedział mi, jak oni zdecydowali jednak zamiast jakiegoś tam przewodniczącego kościoła, to po prostu obrali termin, że on będzie nazwany biskupem kościoła zielonoświątkowego. Bo jak pójdziesz do jakichś urzędów, no to wiadomo, jak cię będą traktować. Jak powiesz jakiś przewodniczącym kościoła zielonoświątkowego, to cię, no, co to oznacza? Ale jak powiesz, jesteś biskupem kościoła zielonoświątkowego? I nadano temu rangę inną i znaczenie tego słowa inne niż jest w Nowym Testamencie. Na podstawie studium Nowego Testamentu jestem przekonany, że pewne terminy, których w naszych środowiskach używamy, po prostu musimy się z nimi pożegnać. Bye bye, musimy im powiedzieć. I musimy podchodzić do pewnych terminów, do pewnych określeń z biblijnym znaczeniem, jakie niosą te dane słowa i terminy. Jeżeli chcemy być zborem nowotestamentowym. Ja tylko raz naszym braciom powiedziałem, że ja nie chcę, aby oni mnie nazywali bratem przełożonym. Ja nie jestem waszym bratem przełożonym. My wszyscy podlegamy pod naszą jedyną głowę, którą jest Jezus Chrystus. Możemy mieć różne odpowiedzialności, ale w swojej pluralności, jako starsi, razem pracujemy. Ja mówię, ja nie jestem waszym bratem przełożonym. Jesteśmy starszymi i diakonami. I diakoni to są ci, którzy wspierają służbę starszych. Pomagają im, aby ten ciężar, który spoczywa na nich, był lżejszy. Czy w wielu zborach, możecie powiedzieć, są diakoni? Czy jest rada braterska? Macie diakonów? Chwała Bogu, słyszałem. U nas też. Honorujemy to słowo. Nasz brat, który był diakonem, mieliśmy dwóch. Jeden właśnie przez pomyłkę został wybrany, ale Bóg to uporządkował. Inny brat, który pięknie tę służbę wykonywał, Dawid Dorda, nierodzimy teraz jest. Niestety wrócił ze swoją żoną do swojego miejsca zamieszkania. Wierzę, że tam będzie wielkim błogosławieństwem. On sprawował tę służbę. I okazuje się, że zbór jest dynamiczny. Że się zmienia sytuacja. Że musimy ciągle być na straży, aby trzymać się tego biblijnego modelu. I czasami jest tak, że nadal zbór był już ustanowiony, a potem się okazuje, że nadal musi być ustanawiany. Bo nie ma wystarczająco starszych diakonów. I my jesteśmy w tym procesie. Ale mam dobrą wieść, bracia. Ponieważ my wjeżdżamy za jakiś czas, nie będzie nas przez pół roku. Bracia w naszym zborze zabrali się, ile to już będzie, z pół roku temu, czy więcej, z rok temu. I powiedzieli tak: bracie, Kiedykolwiek ty wyjeżdżasz, to się okazuje, że szatan zawsze atakuje nas błąd. Potem na szczęście powiedziałem mieli, że to nie jest złe. To tylko znaczy, że nieźle z tą służbą wykonuję i byłem uradowany tym, bo nie wiedziałem, co oni mają na myśli. Ale powiedzieliśmy sobie, cenimy ten braterski zbór. I chcemy być bardziej przygotowani, że kiedy odjedziesz, będziemy mogli go chronić. I nagle poczuli się do większej odpowiedzialności i spotykamy się. Spotykamy się raz w miesiącu, mamy spotkania braterskie. Ale one nie są otwarte dla wszystkich braci. Tylko dla tych, którzy są zaangażowani w zborze. Albo ci, którzy chcą być zaangażowani. I rzeczywiście te spotkania rosną. Studiujemy też te podstawowe doktryny, jak chrystologia. Nasz brat Cezar Basara usłyszał na temat bibliologii. Wspaniały wykład. Mówiliśmy na temat Trójcy. Dlaczego? Dlaczego wierzymy w Trójcy? Dlaczego Trójcy już widać w Starym Testamencie? Uczymy się doktryny. Bo jeśli chcemy obronić Kościół Boga, to musimy znać tą doktrynę. I nie nadaje się na starszego zboru, jeśli nie potrafisz wyartykułować podstawowych doktryn chrześcijaństwa. To jest, jeśli chcecie mieć prawdziwych, wykwalifikowanych ludzi. Ludzi, którzy są pobożni, którzy są dojrzali, którzy dbają o swoje rodziny, są dobrym mężem, dobrym ojcem, to jeszcze oprócz tego muszą znać Biblię. I pragnąć tej pracy. I mieć czas dla tej pracy. W Nowym Testamencie mamy wspólny wzorzec. Spójny wzorzec tego przywództwa właśnie zespołowego. I tak bardzo się cieszę, ta książka biblijnie o starszych zbor została wydrukowana i chcę wam powiedzieć, że u nas zamówiliśmy chyba z 15 czy 20 sztuk i każdy brat ma tę książeczkę. I ona jest biblijna. Aleksandra Strauka osobiście poznałem. Nawet był tak miły kiedyś, że po jednej z konferencji zaprosił mnie osobiście, aby mógł z nim trochę spędzić czas. I tak się cieszę, że miał czas indywidualnie dla mnie. I on oczywiście wydał książkę, która jest takiej grubości. Pomogła wielu kościołom w Stanach Zjednoczonych przywrócić rolę starszego na jego właściwe miejsce. Dlatego bardzo się cieszę, że jest. Jest ten mały kurs biblijny, ale jakże właściwy i potrzebny. Ale Aleksander Strauch mówi, że w Nowym Testamencie zarejestrowane są dowody nadzoru duszpasterskiego przez Radę Starszych w prawie wszystkich pierwszych zborach. To lokalne zbory były rozrzucone na rozległym obszarze geograficznym i zróżnicowanym kulturowo od Jerozolimy po Rzym. Przykłady starszeństwa. Rozważmy zapis Nowego Testamentu na temat spójnego wzorca przywództwa zespołowego przez starszych, który istniał wśród pierwszych zborów chrześcijańskich. Starsi znajdują się w zborach Judei i na okolicznych terenach. Dzieje apostolskie, rozdział 11, werset 30. Jakub nam mówi również, jest do Jakuba, 5 rozdział, werset 14 i 15. Starsi kierowali zborem w Jerozolimie, Dzieje apostolskie, 15 rozdział, werset 21. Wśród zborów założonych przez Pawła przywództwo wielu starszych zostało ustanowione w zborach w Derbe, w Listrze, w Ikonium i Antiochii. Dzieje apostolskie, rozdział 14, werset 20-23. W zborze w Efezie, o tym byśmy czytali. Dzieje apostolskie, 20 rozdział, werset 17. 1 Tymoteusza, 3 rozdział. 5 rozdział również tego pierwszego listu do Tymoteusza. W zborze Filipii, o tym też przed chwilą czytałem, w pierwszym wersecie już, tak? Apostoł Paweł zaczyna ten wspaniały list, że właśnie chce pozdrowić tych biskupów, tych starszych i diakonów. Mamy mowa o zborach na Krecie, o których dzisiaj żeśmy słyszeli. Na Krecie Tytusa, list do Tytusa o tym nam mówi. Zgodnie z powszechnym listem pierwszego Piotra starsi istnieli w zborach północno-zachodniej Azji Mniejszej, Poncie, Galacji, Kapadocji, Azji Bitynii. Pierwszy Piotra, rozdział pierwszy, werset pierwszy, jak również piąty rozdział, werset pierwszy. Istnieją wyraźne przesłanki, że starsi istnieli w zborach w Tesalonice, piąty rozdział, werset 12. I w warszawskiej Biblii zauważyłem, jest tam przetłumaczone jako przełożeni, ale jak się dobrze przestuduje, tam po prostu chodzi o ludzi, którzy przewodzą. Nie to, że nazywano ich przełożonymi, to są ludzie, którzy przewodzą, którzy po prostu są liderami w służbie. Jak również istnieją starsi w Tesalonice, w Rzymie i o tym nam mówi list do Hebrajczyków, 13 rozdział, werset 7. Gdy się weźmie i porówna początek misyjnej służby apostoła Pawła, kiedy on wyjechał na misję i w te wszystkie miasta odwiedzał i głosił Ewangelii, powstawały tam zbory, to już na samym początku, w 14 rozdziale Dziejów Apostolskich, możecie się otworzyć, 14 rozdział Dziejów Apostolskich, werset 23, 14 rozdział 23. Dla kontekstu przeczytamy 21. W tym mieście głosili dobrą nowinę i pozyskali wielu uczniów. Następnie wrócili do Listry, do Ikonium i do Antiochii. Umacniali duszę uczniów, zachęcali do wytrwania wierze, bo przez wiele ucisków trzeba nam wejść do Królestwa Boga. Kiedy w każdym zborze, ja mam tu kościele, kiedy w każdym kościele wśród modlitw i postów przez włożenie rąk ustanowili im starszych, polecili ich Panu, którego uwierzyli. To jest początek służby misyjnej apostoła Pawła i powstawanie tych zborów, które on założył. Na początku taki miał zwyczaj Paweł, żeby powstawali, żeby byli ustanawiani starsi. I nie było z trudnością tych starszych znalazł, bo oni często pochodzili z synagog. To byli ludzie, którzy już doświadczeni byli i mieli doświadczenie życiowe, więc o wiele szybciej mogli być starszymi niż w pogańskich środowiskach. To jest na początku służby misyjnej Pawła, kiedy zakładał zbory, on ten model praktykował, starsi, liczba mnoga, w danym pojedynczym zborze liczba pojedyncza i na samym końcu prawie jego służby, tej wieloletniej służby, kiedy pisze do Tytusa, to mówi o tym samym. Czyli popatrzymy się na początek jego misyjnej służby i na koniec jego misyjnej służby i ten sam on pozostał wierny temu modelowi. I my również powinniśmy pozostać wierni temu modelowi. Bo tak łatwo możemy od tego odejść. Mieliśmy pewną dyskusję kiedyś drogą e-mailową pomiędzy mi braćmi, żeśmy argumentowali, dlaczego mamy pozostać przy modelu. I jeden z uczestników tej dyskusji zadzwonił do mnie następnego dnia i mnie po prostu chciał z błotem zmieszać. I powiedział, wiesz co, bracie, my musimy iść do XXI wieku. Przywództwem zborowym. A my, bracie, ty idziesz w złym kierunku. Musimy iść do pierwszego wieku. Nawet nie do drugiego, do pierwszego wieku. Musimy iść do Nowego Testamentu. Musimy być wierni temu modelowi. Temu modelowi, któremu był wierny sam apostoł Paweł. Apostoł Pogan! A my jesteśmy skąd? Wierzący z Pogan. Czy chcemy być wierni temu modelowi? Czy chcemy mieć pozytywnie odróżniać się od wielu innych. Pozytywnie. I to nie daje nam powodów do pychy. To nie daje nam powodu, o my wiecie, my lepiej to robimy niż inne kościoły. Jak już tak to robisz, to na straconej pozycji jesteś. Pamiętam, jak Dawid Orda usługiwał kiedyś na podstawie listu Piotra, bo często uczymy ekspozycyjne kazania z listów czy z ksiąg. I głosił właśnie na temat tego 5 rozdziału. I tam jest mowa o starszych. I mówi, gdy pójdziemy do nieba i powiemy, Piotrze, myśmy ten model mieli. Myśmy mieli pluralność starszych. Tak jak tak napisałeś. A Piotr popatrzy się, mówi na nas i powie, to dobrze, to normalnie. Pogadajmy, jak żeście służyli. Więc to, że mamy ten model, to nie znaczy, że to już wszystko. To jest tylko początek. To był model, który respektował apostoł Paweł. To jest model, który on realizował od początku do końca swojej misyjnej służby zakładania zborów. Ale chcę wam powiedzieć, że jest jeden przykład o jednoosobowym przywództwie. Jest jeden przykład o jednoosobowym przywództwie. Taki monarchiczny biskup, taki prekursor monarchicznego biskupa w trzecim liście świętego Jana. Trzeci list świętego Jana. Napisałem do kościoła, lecz Diotrefes, który pragnie być wśród nich pierwszy, nie uznaje nas. Dlatego jeśli przybędę, przypomnę mu jego działania, które podejmuje, gdy nas złośliwie obmawia. Nie poprzestając też na tym, sam nie przyjmuje braci, a tym, którzy chcą ich przyjąć, zabrania to i czynić, i wyrzuca ich z kościoła. Umiłowany, nie naśladuj zła, lecz dobra. Ten, kto czyni dobro, jest z Boga. Ten, kto czyni zło, Boga nie widział. Mamy przykład jednoosobowego przywódcy, takiego monarchicznego biskupa, już pod koniec pierwszego wieku. I ten przykład jest nam dany po to, abyśmy widzieli, że to jest negatywny przykład. On jest tak bardzo negatywny. Ta pierwsza wzmianka w Biblii jest ważna. To jest kolejna zasada, kiedy stasz w Biblii. Popatrz na te pierwsze wzmianki, bo Bóg też je umieszcza, abyśmy je widzieli, że nie idźmy za tym modelem. Wiecie, co oznacza diotrefes? Zaciekawiłem się, co to słowo oznacza. Co to imię oznacza. Teraz muszę to szybko odszukać. Diotrefes to jest Diotrefes znaczy karmiony przez Zeusa. Karmiony przez Zeusa. Taka postawa naprawdę jest karmieniem się innym duchem. Karmieniem się ducha Zeusa czy ducha Diotrefesa. Niestety ten duch nadal jest aktywny. Kiedy jeden z liderów, ja byłem tego świadkiem, kiedy jeden z liderów mówi ci, ja jestem konkretnym liderem, to przeczytaj sobie, ty jesteś mniej konkretny. Ja jestem liderem, który przewodzi. To możesz odczytać, jako ty jesteś, no mniej przewodzisz. I to może w subtelny sposób przejawiać się ten duch. Duch Diotrefesa, duch, który pochodzi od demona Zeusa. Musimy bardzo uważać. Kochany, czy ten model pluralnego, zespołowego przywództwa ma jakieś minusy? Nie ma minusów. Nie ma minusów. Boży model nie ma minusów. Ludzie mogą ten model źle wypełniać. Ich charakter może być niewłaściwy. Szczególnie jeśli nie są to liderzy starsi, którzy się kwalifikują, aby być starszymi. To ten model psują. Ale jak najlepiej go wypełniać? Załóżmy się, że są diakoni starsi, to są bracia, którzy się kwalifikują do tej roli. Ja o czym powinni pamiętać? Powinni uważać. To jak dzisiaj nasz brat Darek dzisiaj mówił, baczyć na siebie samych. Dbać o ten wzrost duchowy. I nawzajem się zachęcać jako starsi, abyśmy trwali i mieli pewien poziom, bo my możemy wziąć zbór tylko do poziomu, na którym my jesteśmy. I zbór może kochać Pana Jezusa na tyle, na ile widzą, że my kochamy Pana Jezusa. Na ile my jesteśmy Jemu podporządkowani. Dlatego jest ważne, aby stał się zbór. Aby ta zespołowość działała. I aby oni mogli widzieć w 3D. Aby mogli widzieć w 3D. To potrzebna jest ta perspektywa i to są korzyści pluralności starszych zborów, że zbór może widzieć sytuację w 3D, a nie tylko, wiecie, jednowymiarowo. Dlatego to jest wielka korzyść, kiedy starsi działają, ale jak działają dobrze, jeśli działają w jedności, jeśli naprawdę pobudzają się nawzajem, aby się rozwijać i przewodzić zborem tak, aby on mógł się wznosić na kolejne wyżyny. Dlatego są potrzebne spotkania. Apostoł Paweł wezwał ich na spotkanie. Ich motywuje, ich strasznie ich motywuje przykładem swojego życia, ale i wezwaniem, aby paśli czodę Bożą i tak się troszczyli o ten Kościół, pamiętając, że nasz Zbawiciel nie spadł jako posąg z nieba, ale przyszedł i żył wśród nas i doznał odrzucenia i w końcu najsprawiedliwszego człowieka, jakikolwiek żył, myśmy go ukrzyżowali i on w ten sposób zdobył swój Kościół i starsi zboru mają tak działać. Tak ze sobą rozmawiać, tak się traktować, aby w tej jedności mogli uczyć zbór i przekazywać ten model jako to, że Chrystus jest najważniejszy, a oni Mu służą. Można by jeszcze wiele mówić, te spotkania są bardzo ważne. Spotkania, na których się nawzajem zachęcamy, na którym sobie mówimy, przeczytaj sobie kurs biblijny o starszym zboru, biblijnie o starszym zboru. Czy przeczytałeś tą dobrą książkę, albo Biblical Eldership, jeśli znasz angielski. Tam jest bardzo obszernie napisane.
Jest po polsku.
I jest po polsku, jest. Kochani, ale narzędzie dla nas. Starszy zbór powinien regularnie się spotykać, co 2-3 tygodnie, nie tylko rozwiązywać problemy, ale żeby się wzajem budować. Aby budować tą jedność w duchu. Aby się nawzajem szlifować, aby nie było kogoś, który powie, ja jestem bardziej konkretnym liderem niż ty. Jeśli tak myśli, to trzeba go troszeczkę upiłować, jeśli się da. Bo jeśli jest w nim duch Diotrefesa, duch Zeusa, to może się nie da. Ale przynajmniej powinno się spróbować. Apostoł Paweł mówi, miejcie pieczę nad sobą samym. Dbajcie o swój duchowy stan i paście trzodem Pana. Paście trzodem Pana, którą On nabył swoją własną krwią. Ja dzisiaj chciałbym się z kimś z was pomodlić po nabożeństwie, po tym zjeździe. Chcielibyście przyjść do mnie, albo przyjść tu do tych braci, którzy żeśmy dzisiaj uczyli i ktokolwiek chce przyjść. I możecie powiedzieć, ja chcę, ja pragnę być starszym zborem. Ja mam może 15 lat, ale ja już pragnę. Ja chcę się rozwijać, ja chcę się uczyć, ja chcę służyć. Może masz 15 lat, może masz 20, może masz 30 i chcesz być starszym zboru. Chcę się o Ciebie pomodlić. Bo kto pragnie tej pracy, pragnie kto pragnie tej pracy, pragnie pięknej, jak to jest? Nie. To biskupstwo się ubiega, pięknej pracy pragnie. To nie jest stanowisko, to jest praca, dziękuję. To biskupstwo się ubiega, pięknej pracy pragnie. Do czego jest piękne? W tej pracy możesz uczyć o Chrystusie. Możesz dać przykład, jak Go miłować. I ta praca jest piękna, bo ostatecznie przynosi wiele owoców. Jest trudna. Jest bardzo trudna czasami. Gdyż nosił rany na swoim ciele. Ale wiesz, wiedział, że warto dla Chrystusa. Jeśli On oddał swoje życie, to my powinniśmy również oddawać swoje życie za braci. I ona jest też piękna, ta praca. Ponieważ jedna z pięciu koron, my wiemy z Biblii, że jest pięć koron, imiennie wyznaczonych. Księga Korona Sprawiedliwości, jest też korona dla ludzi, którzy zdobywają duszę dla Chrystusa, a jedna z koron, z tych pięciu, która jest wspomniana, jest poświęcona dla starszych zborów. I nie mam żadnych wątpliwości, że to będzie również dla ich żony. Bo ja nic bym nie oznaczał bez mojej żony. To, co ona robi, jak ja zapraszam, ja jestem dobry w zapraszaniu ludzi na gościnę. Ale ona wszystko przygotowuje. Jak ja patrzę, jak ona wszystko robi, jak wszystko poustawiane, to mówię, Panie Boże, łatwo mi zaprosić ludzi, ale ja bym nie zrobił tego, co ona robi. Ona stanie ze mną. Dlatego żony, albo przyszłe żony, pamiętajcie, to jest niezwiędła korona. To jest coś, co po prostu nie straci na swoim blasku, nie straci na swojej wartości. Warto. Warto ten model przyjąć, ten model rozwijać, promować i dawać przykład kolejnemu pokoleniu. Do chwały Jezusa Chrystusa. Amen.
Amen.